Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Oczywiście, drodzy braterstwo, tematem, który będę się chciał z wami podzielić, jest temat, który zawsze był ważny dla osób poświęconych lub osób tych, którzy planują się poświęcić i którzy są w drodze do tego, ażeby uzyskać swoją doskonałość, ażeby uzyskać życie wieczne, oparte na tej doskonałości. Doskonałość jest to coś takiego, co w dzisiejszym świecie jest nieosiągalne. Doskonałość to jest coś takiego, co innymi słowami możemy powiedzieć jako świętobliwość czy świętość. Również możemy powiedzieć, że doskonałością jest stan bardzo dobry, jak to Pismo Święte określa, jak również charakter, który przez Pismo Święte jest często określany dla tych, którzy już doszli do tej doskonałości, jako skrystalizowany. Te wszystkie stany dokładnie są celem naszego wysiłku i postępowania w codziennym naszym życiu, bo tylko i wyłącznie dzięki temu, że rozwiniemy swój charakter, będziemy mogli dojść do doskonałości. A dochodząc do doskonałości, będziemy mogli od Boga otrzymać życie wieczne tutaj na ziemi. I dlatego myślę, że ważnym tematem, nad którym się właśnie dzisiaj zastanowimy, to jest temat, który sobie zatytułowałem Starania wokół rozwoju doskonałości. Przyznam się od razu, że kilkakrotnie zmieniałem tytuł tego tematu, bo chciałem jak najbardziej w sposób trafny ująć te myśli, które tutaj zebrałem, ale zostałem przy tym temacie, jak przed chwilką powiedziałem, czyli starania wokół osiągnięcia doskonałości, gdyż myślę, że on chyba jak największym zakresie obejmie te myśli, które starałem się tutaj ująć w tym wykładzie, a starałem się ująć, drodzy braterstwo, w miarę możliwości jak najbardziej w sposób ogólny, bo wiem, że te wysiłki związają się z różnymi próbami, doświadczeniami i osobistymi przeżyciami. I nie chciałbym w żaden sposób do kogokolwiek się odnieść, czy tutaj nas zebranych w dniu dzisiejszym, czy kogokolwiek innego, który być może jeszcze ten wykład będzie słuchał w taki czy w inny sposób. Dlatego starałem się w miarę możliwości jak najbardziej w sposób ogólny i miękki ten temat przedstawić i mam nadzieję, że w taki sposób, drodzy braterstwo, go odbierzecie. A nasz wykład oparłem, drodzy braterstwo, na pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, werset 15. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 15. W przykładzie literackim mamy napisane tam tak: bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Do czegokolwiek przyłożycie rękę. W Biblii Gdańskiej jest on zapisany w ten sposób: ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. Tak tylko na początek zwrócę uwagę, że w tym wersecie jest podane, że Bóg jest dla nas przykładem świętego, doskonałego postępowania i doskonałego stanu, w jakim sam się znajduje, czyli w swoim królestwie w niebiesiech, i że jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy byli święci tak jak On. Oczywiście od razu rozumiemy, że w sposób rzeczywisty nie jesteśmy w stanie tego dokonać, bo nasze niedoskonałe ciała nam w tym 100% przeszkadzają, ale w pragnieniach, intencjach, dążeniach możemy jak najbardziej być i że zostaliśmy do tego powołani. Oczywiście rozumiemy, że ten werset odnosi się do klasy Kościoła, więc w pierwszym znaczeniu myśl kierowana jest do tych, którzy stali się oblubienicą Chrystusową. Ale jeżeli rozumiemy, że Słowo Boże jest napisane do wszystkich, którzy poświęcają się, którzy chcą Bogu służyć, to pomijając tą myśl, że klasa Kościoła, czyli ci, co byli spłodzeni z Ducha Świętego, już zostali wybrani, to również ten werset w tym zakresie do nas przemawia. No i oczywiście to wszystko mamy czynić, jak tutaj jest w ostatnim myśle tego wersetu napisane, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czyli widzimy, że we wszelkich działaniach, we wszystkich czynnościach, okolicznościach, warunkach, z jakich się znajdziemy, czy pomyślnych, czy niepomyślnych, wszędzie, gdzie robimy wysiłek, wszędzie, gdzie przyłożymy rękę, mamy się starać, aby w tych dziełach naszych przejawiała się doskonałość w pragnieniach, intencjach i dążeniach. Drodzy braterstwo, najpierw odczytamy sobie, co to jest doskonałość. To jest doskonałość jako definicja. Oczywiście z Wikipedii zasiągłem tej informacji i tam jest napisane tak. Doskonałość. Stan lub efekt w swej istocie bezbłędny, bezproblemowy, zupełny, absolutny, całkowicie zadbany i dopracowany w każdym szczególe, nienaganny. Termin określający cechę m.in. osoby, czynności, umiejętności, dzieła, przedmiotu, produktu, odznaczający się najwyższą jakością, mający wszelkie zalety i nie posiadający jakichkolwiek wad. Drodzy braterstwo, od razu powiem, że z tej definicji, ja wiem, że to jest ludzka definicja, z tej definicji, drodzy braterstwo, wynika i tak jest rzeczywiście, tak się czuję, że jestem taki malutki. To jest ludzka definicja doskonałości. A ja odnosząc ją do samego siebie mówię, że jestem taki malutki przy tej definicji. Pomimo szczerych pragnień, żeby było inaczej. A niestety nie jestem w stanie praktycznie do żadnego terminu i określenia, który tutaj jest, podpiąć się i powiedzieć, że chociaż w jakimś zakresie on określa to wszystko, co jestem, w jakim stopniu czuję się doskonały, czy zbliżający się do tej doskonałości, które tutaj w tych określeniach został podane. Widzę wielką pracę przed sobą i widzę, ile jeszcze starań muszę w to wszystko włożyć. Ale myślę, że ta doskonałość, o którą żeśmy teraz tutaj z definicji przeczytali, w wieku tysiąclecia będzie jak najbardziej właściwym i charakterystycznym określeniem dla wszystkich ludzi, ale myślę, że jeszcze wiele rzeczy do tego będzie można tu dopisać. Ale to wiek tysiąclecia nam przyniesie i w wieku tysiąclecia będziemy mogli, drodzy braterstwo, się do tego odnieść. Gdybyśmy, drodzy braterstwo, szukali na ziemi doskonałości, przekonamy się, że jej po prostu nie znajdziemy. Możemy okrążyć całą kulę ziemską i doskonałości w jakiejkolwiek postaci nie doświadczymy. To gorsze na czele tej naszej obserwacji jest człowiek. I pomimo, że możemy znaleźć tu i tam tak zwanych geniuszy, czyli wybitne jednostki w swojej dziedzinie, to niestety poza nią, poza tą dziedziną, w której są geniuszami, są oni postrzegani poniżej średniej, co jedynie potwierdza słowa apostoła Pawła, które mamy zapisane w liście do Rzymian, 3 rozdział, werset 10. Rzymian, 3 rozdział, werset 10. Nie masz sprawiedliwego ani jednego. Jeżeli rozumiemy, że sprawiedliwy, doskonały, ten, który jest święty, są jakby synonimami, które określają nam to samo znaczenie, to jeżeli nie ma sprawiedliwego, to i nie ma doskonałego. A jeżeli nie ma doskonałego, to nie ma świętego. Wszyscy jesteśmy w tym procesie dążenia, ażeby ten stan osiągnąć. Historia człowieka jest bardzo burzliwa, więc wręcz bardzo traumatyczna. Pokazuje, że ludzkość jest dzieckiem gromu, w którym są krótkie okresy chwilowego wytchnienia, przerywane nieustającymi wojnami, konfliktami, agresjami, wzajemnymi kaźniami, a Boże przekonania i Boże przykazania są w skrajnym nieposzanowaniu. Są one szydzone i poniżane, odsuwane w niebyt ludzkiej świadomości. Bardziej postrzegane są za przeszkody w wolności dla człowieka, bo człowiek bardzo niefortunnie postrzega tą wolność, niż pożądanym błogosławieństwem, o które powinni zabiegać, a niestety tego nie czynią. Gdy na tą sprawę spojrzymy tylko z perspektywy i tej, którą żeśmy przed chwilą powiedzieli, to obraz byłby niepełny, choć z ludzkiego punktu widzenia, drodzy braterstwo, jak najbardziej prawdziwy. Pomimo niepodważalnych faktów, których na co dzień doświadczamy, doskonałość jako taka jawi się nam w naturalnym, wszechogarniającym stanem istniejącym w niebie, tam gdzie mieszkają wszystkie duchowe istoty wraz z wszechmogącym Bogiem, gdzie znajduje się Jego stolica i tron, który to stan jest nazwany Królestwem Bożym, o którym się modlił Jezus w swojej modlitwie, o której to modlitwie możemy przeczytać, którą ją znamy doskonale, ale którą możemy przeczytać z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, werset 10. Mateusza 6:10. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Wiemy, drodzy braterstwo, że tym królestwem, o którym tutaj chodzi, do której ta modlitwa się kieruje, to jest Chrystus, głowa i ciało. To królestwo, które jest tutaj określone, królestwo Twoje, które Bóg tworzy, które rozwija i które przyjdzie w odpowiednim czasie na ziemię, ażeby tą całą rodzinę ludzką udoskonalić. I ta święta wola, która jest w niebie, którą Bóg wykonuje, żeby ona również wtedy zaistniała i na ziemi, i żeby ta harmonia doskonałości raz na zawsze zaistniała. Spoglądając do Słowa Bożego, widzimy, że doskonałość jest przedstawiona w piękny sposób, jako stan pożądany do naśladowania, jako poziom niezbędny do trwania życia wiecznego i zachowania go w sprawiedliwości. O zachęcie w naśladowaniu sprawiedliwości czytamy chociażby w 5 Księdze Mojżeszowej, 16 rozdział, a werset 20. 5 Księga Mojżeszowa, 16:20. Sprawiedliwości, sprawiedliwości naśladować będziesz, abyś żył i posiadł ziemię, którą Pan Bóg Twój dawa Tobie. Jeżeli będziemy naśladować boskiej sprawiedliwości, to wtedy nie tylko posiądziemy życie, otrzymamy ją od ziemi, ale będziemy królami ziemi, do którego człowiek pierwszy nas został stworzony. Dlatego, że Bóg chce, aby ta ziemia była własnością człowieka i jako królów na tej ziemi panował. Ale musimy pragnąć, ukochać i postępować za tą sprawiedliwością, którą Bóg nam pokazuje. Gdy wysiłek naśladowania sprawiedliwości uzdolnią nas do rozwijania doskonałości, wtedy wiarą, duchowym wzrokiem zobaczymy wszechmocnego Stwórcę, który jest absolutnie świętą doskonałością. To Bóg Jahwe, który objawia się nam w cudowny sposób, opisując Jego boskość na różne sposoby i zawsze w zupełnie święty i niedościgniony wzór, o którym możemy przeczytać na łamach Biblii. I kilka wersetów, drodzy braterstwo, które w piękny sposób określają tę boską doskonałość, sobie odczytamy. Zacznijmy od Izajasza 57 rozdział, werset 15. Izajasza 57 rozdział, werset 15. Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego, uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Objawienie 1 rozdział, werset 8. Objawienie 1 rozdział, werset 8. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest, który był i który przyjdzie. On wszechmogący. I druga część 4 rozdziału objawienia, werset 8. Objawienie 4 rozdział, werset 8 mówi nam tak. Święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmogący, który był i jest i przyjść ma. I na koniec, bo tych wersetów jest więcej, ale na koniec tych wersetów, które chwalą Boga i pokazują Go w tym cudownym, świętym stanie, jest pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział, werset 17. Pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział, werset 17. Przetoż królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Widzimy więc, drodzy braterstwo, tą doskonałość, absolutnie świętą doskonałość, która istnieje w niebie, a która jest przedstawiona w tym szczególnym wzorze, którym jest nasz Bóg, Stwórca Jehowa. I widzimy, że ta doskonałość jest rozpotarta po całym wszechświecie, tam, gdzie Królestwo Boże istnieje w sposób absolutnie niezachwiany. I dlatego tak wspaniałą rzeczą jest mówić o tej doskonałości, do niej zmierzać i wszelkie zachęty, które nas do tego kierują, ażeby podejmować ten wysiłek i za nimi podążać. Wspominając, drodzy braterstwo, o Bogu, wspominamy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który również jest doskonałym, pierworodnym stworzeniem Boga, który był takim nie tylko jako Logos, gdy pełnił wolę Bożą w swym przedludzkim stanie, ale takim był od narodzenia w Betlejem, jako człowiek, który w wieku 30 lat stał się odpowiednikiem Adama i w swej ludzkiej doskonałości, gdy dokonał z siebie ofiarę w 3,5-letnim latach swoich doświadczeń, osiągnął niezmienną doskonałość, skrystalizował stan, w którym możliwość zgrzeszenia jest wykluczona, a tym samym po swoim wniebowstąpieniu otrzymał od swojego Ojca nagrodę i razem z Bogiem króluje w wieczności, w doskonałości, w boskiej naturze. Pięknie o tej nagrodzie, drodzy braterstwo, jak również o tym królowaniu, możemy czytać w Piśmie Świętym i pierwszy taki werset, który nam pięknie to pokazuje, jest list do Filipian, 2 rozdział, werset 9. List do Filipian, 2 rozdział, werset 9. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię. Jest tu pięknie pokazana doskonałość, święta doskonałość, którą nasz Pan uzyskał i dzięki temu uzyskał chwałę równą, czyli naturę równą Bogu, tak? A chwałę prawie taką, jak posiada jego Ojciec. Oraz objawienie 5 rozdział, werset 13. Objawienie 5 rozdział, werset 13. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące, siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i siła na wieki wieków. Ten stan, drodzy braterstwo, będzie stał na wieki, tak jak mówi ten werset z objawienia. On będzie stanem niezmiennym. Harmonia między Jezusem a Bogiem będzie stanem niezmiennym. I to wszystko, co Bóg i Chrystus będą realizować, nie będzie podlegało jakiejkolwiek weryfikacji i jakimkolwiek działaniom, które mogłyby zakłócić tą harmonię. Cześć i chwała i siła na wieki wieków. Tak w cudowny i wspaniały sposób mówią te wersety o najwyższym Bogu Stwórcy i o naszym Panu Jezusie Chrystusie jako Królujący. Patrząc, drodzy braterstwo, na doskonałość, stwierdzamy, że wszystko, co pragnie być z nią w harmonii, nie może od niej odbiegać. Musi być jej kopią i wiernym odbiciem. Całe dzieło twórcze jest podporządkowane tej mierze. To przede wszystkim i w oczywisty sposób podporządkowane jest stworzeniu rozumnej istoty, jaką jest człowiek. Bóg, stwarzając człowieka, drodzy braterstwo, powiedział tak, a mamy to zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 1 rozdział, werset 26. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, werset 26 mówi tak. Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze według podobieństwa naszego. I niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszelką ziemią, i nad wszelkim płazem płazającym się po ziemi. Widzimy tutaj, drodzy braterstwo, przymioty króla, że ma panować i są wymienione kilka rzeczy bardzo charakterystycznych na ziemi, nad którym ta władza ma być sprawiona. Ale on ma być nie tylko królem, ale on ma być doskonałym. Dlatego mamy powiedziane, że człowiek będzie stworzony na wyobrażenie nasze i według podobieństwa. Podobieństwo do króla, a wyobrażenie w doskonałości. I te dwie rzeczy w skończonym dziele będzie uczynione dla człowieka. I dlatego w ten cudowny sposób, o którym tutaj możemy przeczytać, Bóg zaplanował, ażeby człowiek był stworzony. Pismo Święte wyraźnie mówi, że nasz wielki Stwórca uczynił człowieka na swoje wyobrażenie i podobieństwo i uznał swoje stworzenie za bardzo dobre. Stwierdzenie bardzo dobre, tak jak żeśmy wcześniej sobie powiedzieli, oznacza, że jest coś doskonałe. A o tym możemy przeczytać w tej samej księdze, w tym samym rozdziale, werset kolejny, 27 i werset 31. A werset 27 mówi tak. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże. Stworzył je, mężczyznę i niewiastę stworzył je. Ważną rzeczą jest właśnie, że Adam i Ewa były tymi doskonałymi istotami i że to one charakteryzowały się tą doskonałością i tymi wszystkimi cechami, które istniały przed upadkiem. I werset 31 nam to potwierdza. I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre. Jeżeli Bóg stwierdza, że coś jest bardzo dobre, no to już osiąga najwyższe szczyty doskonałości na danym poziomie rozwoju. I taki człowiek cielesny rzeczywiście był doskonałym dziełem Boga, bo Bóg w swej wielkości, w swej mądrości nie potrafi uczynić nic, co od Niego odbiega. Ale gdy grzech, drodzy braterstwo, wszedł na świat z powodu złamania Bożej woli przez nieposłuszeństwo ojca Adama, wtedy człowiek gwałtownie zakończył krótki czas doskonałości. Został odrzucony od społeczności ze swoim Stwórcą. To stanowiło część kary za nieposłuszeństwo Bogu. Część kary za nieposłuszeństwo Bogu. Warunki próby brzmiały następująco. Próba jest zapisana, te warunki są zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, ale już drugi rozdział i werset 17. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 17. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. Natomiast wyrok boskiej sprawiedliwości za nieposłuszeństwo człowieka brzmiał w ten sposób. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział i wersety od 17 do 19. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, 17 do 19. Zaś rzekł do Adama, iżeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego, a ona ciernie i osed rodzić będzie tobie i będziesz pożywał ziela polnego. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyś z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. Wyrok został, drodzy braterstwo, wydany i w tym wyroku od razu widać, że nie będzie on wykonany od razu, że on będzie procesem, procesem umierania, który zakończy się rzeczywistą śmiercią, tak jak końcowa myśl w 19 wersecie mówi, boś proch i w proch się obrócisz. Ale zwróćmy uwagę, tak jak w wersecie wcześniejszym, ale również i w tym 17 jest napisane, że Bóg przykazał Adamowi być posłuszny. A kogo on posłuchał zamiast Boga? I żeś usłuchał głosu żony twojej. Miał słuchać Boga, a posłuchał głosu żony twojej. A dwa największe przykazania, jak mówią drodzy braterstwo, będziesz miłował Boga ze całej myśli, siły, energii, a bliźniego swego jak samego siebie. Tu jest odwrotna sytuacja. Adam bardziej ukochał swoją żonę niż Boga. I tutaj, na tym punkcie doszło do grzechu, do upadku. Nie z tego powodu, że został zjedzony jakiś owoc, ale ze względu na to, że Adam nie ukochał Boga nade wszystko, tylko większą miłość miał do swojej żony i słuchając ją, sięgnął po ten owoc, który został mu dany. Odtrącenie Adama od Boga musiało być dla niego, drodzy braterstwo, niewyobrażalnie traumatycznym doświadczeniem. Odnosząc to do nas, musimy przyznać, że nigdy nie byliśmy w bezpośredniej społeczności z Bogiem, w jakiej był Adam, więc nie jesteśmy w stanie poczuć zakresu tego rozerwania, tej samotności uczuć oraz pod każdym innym względem separacji od Boga, który nie może mieć nic wspólnego z grzesznikiem. I tak jak to jest odniesione, drodzy braterstwo, do naszego Pana, zapisane w liście do Żydów, 7 rozdział, a werset 26, takiego zaiste przyszło nam mieć najwyższego kapłana świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by stał się wyższy od niebiosa. Mamy tutaj to określone, że nasz Pan jest niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. A wiedząc, że Bóg i nasz Pan są lustrzanym odbiciem, jeżeli chodzi o te charaktery, to jeżeli nasz Pan był odłączony od grzeszników, to i Bóg również jest odłączony od grzeszników i nie może mieć z nimi nic wspólnego. To ta sytuacja w konsekwencji dla całej ludzkości jest pogrążającym się stanem w mroczną nicość i grzechu i śmierci, która kończy ludzkie życie. Adam niewątpliwie zabiegał o ponowne zbliżenie się do Boga. Być może podobnymi słowami wyrażającymi jego uczucia, jak uczynił to psalmista. A mamy to, drodzy bracia, zapisane w psalmie 69, a wersecie 19. Psalm 69, a werset 19 mówi tak. Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją. Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją. Nie wątpimy, drodzy braterstwo, że Adam miał podobne uczucia. Gdy zrozumiał, co zrobił, chciał, ażeby w jakiś cudowny sposób to wszystko, co się wydarzyło, mogło być odwrócone, ażeby Bóg ponownie mógł się do niego przybliżyć i poprzez to przybliżenie wybawić go ze stanu, w jakim się znalazł. Adam pragnął powrotu Bożej społeczności, ciepła, uczuć, miłości, błogosławieństw, ponieważ było to naturalną sytuacją, bo człowiek został stworzony według doskonałego obrazu Boga. Dlatego w naturalny sposób samo stworzenie podążało do bliskości ze swoim Stwórcą. Bóg, drodzy braterstwo, swej sprawiedliwości i mądrości zaoferował człowiekowi i korzyści wynikające z oferty powrotu do życia wiecznego, opartego na posłuszeństwie boskiemu prawu. Inaczej mówiąc, wyciągnął do człowieka pomocną, zbawienną dłoń, a uczynił to do narodu wybranego, Izraela, przy górze Synaj, podając mu przez Mojżesza doskonałe prawo, podkreślając, że jeżeli będą je przestrzegać, potwierdzą doskonałość, to nie tylko będą żyć, ale staną się narodem wybranym, boską własnością nad wszystkie narody. O czym możemy w Piśmie Świętym przeczytać w II Mojżeszowej, 19 rozdział od 5 do 6 wersetu. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 5 do 6. Przetoż teraz, jeżeli słuchać posłuszni będziecie głosu memu i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, chociaż moja jest wszystka ziemia. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Te są słowa, które mówić będziesz do synów izraelskich. Drodzy braterstwo, piąty werset mówi tak. Jeśli słuchając, posłuszni będziecie. Czyli jeżeli usłyszycie swoim umysłem i wprowadzicie go do swojego umysłu i zrozumiecie to, co ja do was mówię, a posłuszni będziecie, czyli będziecie wykonywać głos mojej woli, to wtedy, tak jak tutaj mamy na dalszym ciągu napisane, będziecie mi własnością nad wszystkie narody, i będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Usłyszeć, zrozumieć, wprowadzić w czyn boską wolę. Wtedy Bóg może uczynić wszystko w stosunku do takich istot i taki stan byłby uczyniony w stosunku do narodu izraelskiego, gdyby byli posłuszni. Niestety to działanie, drodzy braterstwo, nie mogło przynieść pożądanego celu, ponieważ niedoskonały człowiek nie może wykonać doskonałego prawa, a tym samym otrzymać prawo do życia. Natomiast udzielenie zakonu spowodowało większą świadomość własnej niedoskonałości i potrzebę doskonałego Zbawiciela, który wypełniając prawo i ofiarując siebie za Adama, będzie w stanie wybawić człowieka z tego grzesznego stanu. Szczere, ale nieskuteczne, drodzy braterstwo, pragnienia naprawy w kontraście do oddalającego się od Boga, degradującego serca człowieka i narastający szybki upadek dokonywał swego dzieła zniszczenia. Bez Boga mijały wieki, a potomstwo Adama stawało się coraz bardziej zdeprawowane, a pierwotne podobieństwo do Stwórcy stawało się coraz bardziej zdeformowane. I chociaż tęsknota za Bogiem, doskonałą wyższą istotą, nadal istnieje, to u jednych ludzi jest ona bardziej, a u drugich mniej wyraźna. U niektórych jest ona tak śladowa, że zatracili potrzebę zabiegania o zbliżenie się do swojego Stwórcy. Nie potrzebują go w codziennym życiu i z łatwością zadowalają się przyjemnościami upadłego świata. Bez Boga wielu jest narażonych na upadek, pogrążają się w grzechu i degradacji, ale wobec tych, którzy należą do Niego, tych, którzy przybliżają się do Boga swoim umysłem i sercem, przestrzega i uczula, informując o prawdziwym zagrożeniu, jaki istnieje ze strony przebiegłego szatana, który krąży jako lew i szuka swojej ofiary. O tym zagrożeniu, o tym złośniku mamy napisane w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, werset 8. 1 Piotra, 5 rozdział, werset 8. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożar. Mamy być, drodzy braterstwo, czujni i trzeźwi w naszych umysłach i sercach. Nie możemy być tylko trzeźwi, a nie czujni. Nie możemy być tylko czujni, a nie trzeźwi w tym działaniu, w które powinniśmy czynić w stosunku do tego złośnika. Te dwie rzeczy uzdalnia i pozwala nam zrozumieć i nauczyć się Pismo Święte i myśli i wersety, które są tam podane odnośnie tego, w jaki sposób postępować, w jakim stopniu i w jakim zakresie wykonywać wolę Bożą. Jeżeli te dwie rzeczy, czujność i trzeźwość, będzie zharmonizowana, wtedy diabeł będzie tylko wokół nas krążyć, ale opieka i opatrzność Boża będzie nas chroniła przed tym złośnikiem. Trzymając się blisko Pana, zawsze będziemy bezpieczni. Wielu pozwala sobie na odsunięcie się od Boga przez ignorancję, przesąd, ducha szatana, świat i ciało. Niezrozumienie ducha prawdy, drodzy braterstwo, danego nam od naszego łaskawego Stwórcy powoduje, że my możemy oddalać się od Niego coraz bardziej, a w to miejsce wnika i opanowuje duch grzechu. Niszczyciel każdej najmniejszej dobrej rzeczy w prawym charakterze. Jeżeli istnieje w nas jakaś naturalna skłonność, drodzy braterstwo, coś, co może pociągnąć nas do Boga, to przeciwnik stara się stłumić wszelkie dobro, a w to miejsce włożyć grzeszne pragnienia, intencje i grzeszną wolę. Nie odczuwając w tym działaniu jakichkolwiek skrupułów, jak stwierdza święty Paweł, drodzy braterstwo, w swoim drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, werset 4. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 4. W których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Chrystus, w którym świeci światłość Ewangelii, jest wyobrażeniem Bogiem. Bożym. Jest to bardzo wielkie i wspaniałe stwierdzenie. A Bóg świata tego uczynił wszystko, ażeby ludzie nie widzieli tej prawdy, nie widzieli tej Ewangelii, nie widzieli Chrystusa, a tym samym nie widzieli, że te dwie połączone rzeczy są wyobrażeniem Bożym. I to światło, o którym teraz mówimy, światło prawdy i chwały Chrystusowej, nie dokona tego dzieła teraz, w obecnym złym czasie grzechu, przekleństwa i śmierci, ale w restytucji rozproszy ciemność oraz pozwoli ludziom poznać prawdziwy charakter, chwałę Boga oraz zakon, ponieważ Stwórca ma skuteczne sposoby, które użyje w tysiącleciu, aby zostali oni przyciągnięci do Niego i Jego świętej prawdy. I o tym wspaniałych czasach, które w wieku tysiąclecia będą udzielone całej ludzkości, czyli prawdy Bożej Ewangelii, tego ducha, który tam będzie wylany na wszystkich, możemy przeczytać w proroctwie Izajasza, 11 rozdział, werset 9. Izajasza, 11 rozdział, werset 9 mówi tak. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszelkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jak morze wodami napełnione jest. Jesteśmy świadomi, drodzy braterstwo, ile wody na ziemi, tak w sposób ogólny mówiąc, jest i jak ta woda wypełnia całą przestrzeń kuli ziemskiej. Jak dokładnie. Wszystko, co znajduje się pod wodą, jest wypełniona nią i można powiedzieć, obmywa ją w sposób absolutny. Ale dzięki komu, drodzy braterstwo, taki stan zaistnieje, że znajomość prawdy napełni tak ziemię, jak woda napełnia całą kulę ziemską? Kto to dokona? O tym możemy przeczytać chociaż u Joela, proroctwo Joela, 2 rozdział, 28 werset, Joela 2, 28. A potem wyleje ducha mego na wszystkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sni się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Widzimy tutaj różne klasy ludu Bożego, i duchowe, i cielesne. I one będą działać w tym kierunku, ażeby prawda dotarła do wszystkich umysłów. A jeżeli duch prawdy będzie wylany na wszelkie ciało, to jest stuprocentowa gwarancja, że wszyscy obywatele ziemi poznają tą prawdę, będą ją zapoznani i będą mogli się odnieść do niej i stwierdzić, czy chcą z niej skorzystać i otrzymać życie wieczne, czy nie chcą z niej korzystać i pójść na wieczne zniszczenie. Zawsze były, drodzy braterstwo, jednostki w rodzinie ludzkiej, które w sercu pragnęły bliskości Boga i Jego sprawiedliwości. To pragnienie wynikało z ich szlachetnych serc, które były ponad niszczącym wpływem świata ciała i diabła. Takie osoby posiadają wyjątkowe zalety charakteru, które Bóg bada i przenika, oraz ich serca. Takie działania sprawiają, że wrażliwe osoby na boskie zaproszenie są pociągane do Boga, bo pragną, na ile to jest możliwe, być w harmonii i bliskości ze swoim Stwórcą. Zobaczmy, w jaki sposób Dawid nakłaniał swego syna Salomona do bliskości z Bogiem. A możemy to przeczytać w pierwszych kronikach, 28 rozdział, a werset 9. Pierwsza kronik, 28 rozdział, a werset 9 mówi tak. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twego, i służ mu sercem doskonałym i umysłem doskonałym, bo wszystkie serca przegląda Pan i wszystkie zamysły myśli zna. Jeśli go szukać będziesz, znajdziesz go, a jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Drodzy braterstwo, możemy swoje imię podstawić pod imię Salomon. I zamiast ty, Salomonie, możemy własne imię tutaj wstawić. Albo chociaż braci, siostro, jeżeli w ten sposób jest to możliwe do uczynienia. No i postaram się to uczynić w ten sposób. A ty, braci i siostro, synu mój czy córko moja, znaj Boga, ojca twego, i służ mu sercem doskonałym, usłym dobrym, bo wszystkie serca przegląda Pan i wszystkie zamysły myśli zna. Jeśli go szukać będziesz, bracie i siostro, i znajdziesz go, to znajdziesz go. A jeżeli go opuścisz, bracie czy siostro, odrzuci cię na wieki. Widzimy, jak bardzo ważną rzeczą jest, aby mieć doskonałe serce i doskonały umysł, zharmonizowany w tym działaniu, które jest niezbędne do tego, ażeby osiągnąć życie wieczne. I jeszcze odczytajmy sobie list do Jakuba, 4 rozdział, werset 8, który potwierdza tą zależność. Jakub 4, 8, w pierwszym zdaniu tego wersetu. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Jeżeli, drodzy braterstwo, przybliżamy się do Boga, zawsze Bóg będzie w tej samej relacji w stosunku do nas. A jeżeli będziemy się oddalać od Boga, On na siłę nie będzie nas trzymał. W jakim zakresie oddalimy się od Boga, w takim zakresie Bóg oddali się od nas. Drodzy braterstwo, osoby, które nie posiadały bogobojnych rodziców, moglibyśmy to tak określić, a dodatkowo doświadczają szkodliwych warunków w życiu, są dodatkowo obciążeni światowością, mają liczne doświadczenia z grzechem oraz przejawiają obojętność do Boga, to oni niejednokrotnie stali w opozycji do chrześcijan wierzących w Jezusa, którzy w przeciwieństwie do nich są usprawiedliwieni i zawsze mają większą sposobność zbliżenia się do społeczności z Bogiem. Tacy ludzie są skłonni do przybliżania się do Boga i słuchania Jego głosu, zapowiadającego im pokój i wskazującego na Jezusa jako drogę, prawdę i żywot. A wszystko to z potrzeby osiągnięcia doskonałej społeczności z Bogiem i doskonałego charakteru. Jezus na samego siebie wskazał takimi słowami. A mamy te słowa zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 6. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 6 mówi tak. Rzekł mu Jezus, jam jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I odczytajmy sobie jeszcze też Ewangelię Jana, ale szósty rozdział, nie czternasty, ale szósty rozdział Ewangelii Jana, a werset 44 mówi tak. Żaden do mnie przyjść nie może, jeżeli go ojciec z moich, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. W tych dwóch wersetach, drodzy braterstwo, na pewno żeście zauważyli, jest piękna relacja. Żeby ktokolwiek mógł przyjść do Jezusa, musi być pociągnięty przez Boga. Mówił to werset z Jana 14 rozdział i 6 werset, tak? Gdyśmy to przed chwilą odczytali. Czyli ktoś, kto chce przyjść do Ojca, musi przyjść przez Jezusa. Ale Ewangelia mówi, Ewangelia Jana 6 rozdział 44 werset mówi, że Ojciec mógł, który mnie posłał, nie pociągnie takiej jednostki, to wtedy taka jednostka nie może przyjść do mnie. Ta piękna relacja między Bogiem a Jezusem i Jezusem a Bogiem pokazuje, że Bóg pociąga szlachetne serca do Jezusa, a każdy, kto już przyjdzie do Jezusa, to jeżeli chce się przybliżyć do Boga, to to jest jedyna droga, jedyna możliwość, i która umożliwia wykonanie tego zadania. Dlatego w wspaniały sposób widzimy tą jedność i harmonię między Bogiem a naszym Panem Jezusem Chrystusem i wspólną działalność w tym kierunku, ażeby grzesznika czy grzeszników przyprowadzać do Boga. Najlepszym sposobem na udoskonalenie się jest oczywiście poznanie Boga w Jego zaletach i przymiotach charakteru. Ten doskonały wzór był celem do osiągnięcia dla uczniów Jezusa oraz dla samego Kościoła. Jak również jesteśmy przekonani, że powinien być i dla nas. Ale jak zobaczyć Boga, jeżeli jest On duchem i mieszka w niebie, a my cieleśni i mieszkamy na ziemi? Dlatego Filip w Ewangelii Jana 14, rozdział, werset od 7 do 9 poprosił Jezusa takimi słowami: Panie, ukaż nam Ojca. Panie, ukaż nam Ojca. Odczytajmy sobie Ewangelię Jana 14, rozdział, wersety od 7 do 9. Gdybyście mnie znali i Ojca byście też mojego znali, i już go teraz znacie i widzieliście go. I rzekł mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym. Rzekł mu Jezus: przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Jakoż ty mówisz, ukaż nam Ojca? To, co przed chwilą żeśmy przeczytali w Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 6, jak również 6 rozdział, werset 44, jest tutaj innymi słowami, ale w piękny sposób potwierdzone. I widzimy, że jeżeli ktoś widział Jezusa, jeżeli ktoś go poznał, ale nie w taki sposób cielesny, ale znając jego charakter, jego usposobienie, sposób bycia, jego prawdy, które on głosi, to jeżeli zrozumiemy, jakim jest Jezus, jeżeli go w taki sposób zobaczymy, to już widzieliśmy Boga. To stwierdzenie w 7 wersecie zostało przez naszego Pana ujęte. I wtedy ta prośba Filipa jest troszeczkę już bezprzedmiotowa, ale on prosi tak: Panie, ukaż nam swojego Ojca, a jeżeli my go tylko zobaczymy, to już nam to wystarczy. Już nie będziemy więcej zadawać pytań. A nasz Pan wyraźnie wskazuje im: żeście mnie widzieli, żeście widzieli mojego Ojca. Nie muszę wam już więcej pokazywać, w jaki sposób mój Ojciec, jaki charakter by miał, w jaki sposób by postępował, bo jeżeli widzieliście mnie, w jaki sposób ja postępuję, jaki mam charakter, to widzieliście i mojego Ojca. Drodzy braterstwo, czyniąc postęp w doskonaleniu się, rozwijamy zdolność oceny pięknego charakteru naszego Pana i Jego wierności względem Ojca, który w miłości do człowieka przysłał swojego Syna na świat, by umarł za grzech Adama. Serca nasze odwzajemniają się wdzięcznością dla Jezusa i Boga, którego plan zbawienia jest wyrazem boskiej miłości do swoich stworzeń. A plan jest realizowany miłością posiadaną przez naszego Pana, którego Bóg ofiarował za człowieka, a o którym cudowny sposób jest napisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 16, który to werset wszyscy doskonale znamy na pamięć, Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Miłość z Boża, drodzy braterstwo, stworzyła plan odkupienia człowieka. I to miłość Boga ześrodkowała go w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa do tego planu, do Boga, do Jego sprawiedliwości, miłość do człowieka spowodowała, że ten plan mógł być zrealizowany w tym zakresie, w którym chodziło o złożenie ofiary przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a niedługo w przyszłości będzie zrealizowany w całości, jeżeli chodzi o rodzinę ludzką i doprowadzenie ich do doskonałości. Narasta w nas pragnienie bliskości z Bogiem i uznania przez Niego, za Jego dzieci. Za pośrednictwem Ducha Prawdy, drodzy braterstwo, mój mistrz uszczy, że kto będzie jego naśladowcą, ten w końcu i ze zrozumieniem pozna i oceni Boga w jego świętym charakterze. Wtedy staniemy się prawdziwymi chwalcami Boga w duchu i w prawdzie, o czym nam mówi Ewangelia Jana, również 4 rozdział, ale wersety 23 i 24. Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 23 i 24. Ale idzie jej godzina i teraz jest, czyli obecny zły porządek rzeczy, jak również wiek tysiąclecia, czyli jest teraz godzina i idzie ta godzina w przyszłości, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Boga w duchu i prawdzie. Bóg i Ojciec takowych szuka, którzy by Go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy Go chwalą, powinni Go chwalić w duchu i prawdzie. Zgadzamy się, drodzy braterstwo, ze Słowem Bożym, by w dążeniu do doskonałości i w trwaniu w dobrej postawie zasługującej na Pańskie błogosławieństwo była rozwijana wiara, oparta na prawdzie, bo tylko ugruntowana wiara daje gwarancję niewzruszonego trwania przy Panu i postępu w rozwoju. Taka wiara daje zbawienie, nawet w najtrudniejszych, napotykanych warunkach. Jeżeli jest ukierunkowana we właściwą stronę. A jaka to jest właściwa strona? To możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, a werset 31. A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 31. Rzymski żołnierz, wystraszony z tego tytułu, że drzwi więzienne zostało otwarte poprzez trzęsienie ziemi, został uspokojony przez Pawła i Sylasa. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Jest to bardzo prosta sprawa. Wydawałoby się, jest to bardzo prosta sprawa. Ale wiara musi być ugruntowana, musi być pełna i niewzruszona. A dlaczego tak jest? Mamy odpowiedź na to pytanie w liście do Żydów, 16 rozdział, a werset 6. List do Żydów, 11 rozdział, a werset 6. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Bez wiary, drodzy braterstwo, nie można podobać się Bogu. Jeżeli zrozumiemy tę zależność i zastosujemy się do niej, wszelkie przeciwności i wszelkie przeszkody w naszym postępowaniu i rozwoju naszego charakteru będą usunięte, a Bóg pobłogosławi, ażebyśmy mogli być zwycięzcami i rozwinąć swój charakter. Jeżeli bez wiary i z pominięciem Jezusa, drodzy braterstwo, chciałby ktoś przyjść do Boga, to znowu opis z Ewangelii Jana 10, rozdział, a werset 1 odnosiłby się do takiej osoby. Ewangelia Jana, 10 rozdział i werset 1 mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. Jeżeli ktoś nie wchodzi drzwiami do owczarni, tymi drzwiami, jak rozumiemy, jest nasz Pan Jezus Chrystus. A tą owczarnią jest rodzina Boża. Czy w duchowym zakresie, czy w ziemskim zakresie. Jeżeli pomijemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jesteśmy tymi, którzy wchodzą do tej owczarni inędy, a wtedy możemy być nazwani złodziejem i zbójcą. Ci, co wierzą, drodzy braterstwo, w usprawiedliwienie Jezusa, powinni z kolei uznać, że są grzesznikami, z ciążącym wyrokiem Adamowym, od którego nikt nie może być inaczej zwolniony, jak tylko w sposób naznaczony przez Boga, przez Jezusa, który z łaski Bożej jest pasterzem serc naszych. Znając charakterystykę głosu Jego prawdy, korzystamy z zielonych pastwisk Słowa Bożego. Wchodzimy wiarą do Bożej owczarni, drzwiami zbawienia do życia wiecznego. A próbując wchodzić inaczej, stajemy się sługami przeciwnika, bo używamy jego metod, a nie boskich. Natomiast gdy jesteśmy prowadzeni doświadczeniami, krocząc za naszym Panem, budujemy trwałą strukturę naszej wiary. No i oczywiście innym spojrzeniem na budowę tej struktury naszej wiary, o której już żeśmy powiedzieli, że ona musi być tylko i wyłącznie oparta na naszym Panu Jezusie Chrystusie i budowanie we właściwy czy niewłaściwy sposób, możemy zauważyć przy powieści naszego Pana o dobrym i złym budowniczym, o którym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział, wersety 11 do 13. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 11 do 13. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. Tak jak już powyżej żeśmy sobie powiedzieli, ten fundament założony, którego innego nie będzie, jest Jezus Chrystus. I teraz, budując strukturę naszej wiary, możemy używać dwóch rodzajów materiałów. Będziemy mogli używać złoto, srebro i kamienie drogie lub używać drwa, siano i słomę. I teraz, drodzy braterstwo, jaka jest różnica między tymi dwoma materiałami? Na pierwszy rzut oka każdy oczywiście wie, że złoto, srebro i kamienie drogie spowodują, że ta budowla będzie miała bardzo stabilny i szlachetny charakter. Natomiast drwa, siano i słomy będzie ta budowla miała przeciwne znaczenie, czyli będzie ona słaba, niestabilna, ale jak rozumiemy, w jednej i w drugiej będzie można mieszkać. W jednej i w drugiej będzie można mieszkać. I dlatego, drodzy braterstwo, tak długo jak nie przyjdzie zawierucha, tak długo jak nie przyjdzie ogień doświadczeń, i jedna budowla i druga będzie dawała schronienie. Dopiero jak przychodzą próby i doświadczenia, jak przychodzi ogień ucisku, to wtedy ci, którzy budowali ze złota, srebra i drogich kamieniów, ich budowla się ostoi, natomiast ci, co zbudowali z drwa, siana i słomy, ich budowla zgorzeje, spali się. I widzimy, że ci, co budowali na złocie, srebrze i drogich kamieniach, to są ci, którzy tą prawdę Bożą budowaną na Jezusa wprowadzili do swoich serc, uczynili ją swoją własnością i według niej żyją. Czyli zespolili się z nią, stała się ona nierozerwalna. Natomiast ci, co budowali z drwa, siana i słomy, to są tylko ci, co dokładnie tą samą prawdę doprowadzili do swojego umysłu i dalej już nie poprowadzili. Nie poprowadzili do swoich serc. Takie jednostki mogą pięknie mówić o tej prawdzie. Ona będzie w ich umyśle. Ale gdy przyjdą próby, doświadczenia, to struktura wiary nierozwinięta we właściwy sposób zostanie zniszczona. Nie omijajmy, drodzy braterstwo, Jezusa na naszej wąskiej drodze do poświęcenia prowadzącej do zbawienia, bo możemy okazać się złodziejem i zbójcą lub głupim budowniczym, jak żeśmy przed chwilą powiedzieli. A postępując tak, zbawienia i życia wiecznego nie osiągnijmy. Starajmy się zawsze czynić tak, aby nasze powołanie i wybór mogło być mocne i pewne. O co prosi nam drugi list Piotra, pierwszy rozdział, werset 10. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, werset 10. Przetoż, bracia, a raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne uczynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Drodzy braterstwo, przed nami jest postawione powołanie i wybranie. Oczywiście rozumiemy, że do klasy Chrystusowej w pierwszym rzędzie ich nie ma, ale również jesteśmy powołani do tego, ażeby osiągnąć doskonałość i życie wieczne na ziemskim poziomie. Więc jeżeli zostaliśmy do tego powołani i w tym powołaniu nasza wiara ma uczynić nas mocnym, A jeżeli tak będziemy czynić, nigdy się nie potkniemy, to zwróćmy uwagę, że do tego wszystkiego Bóg nie zmusza nas w jakiś sposób, mówiąc, musisz to zrobić, jeżeli nie zrobisz, to takie czy inne rzeczy zostaną w stosunku do ciebie uczynione. Ale jest napisane, raczej się starajcie. Oczywiście to jest słowami Piotra wyrażone, tak? W tym liście. Ale rozumiemy, że te myśli pochodzą od Boga, pochodzą od naszego Pana. Dlatego raczej się starajcie oznacza bardzo głęboką i właściwą sugestię do tego, ażeby nasza wola podjęła decyzję, ażeby w tym wszystkim okazać się zwycięzcami i czyniąc dobrą wolę, nigdy się nie potknąć. Z umysłową oceną i sercem z poleganiem powinniśmy, drodzy braterstwo, przyjąć ofertę zbawienia, uznając Jezusa jako zmartwychwstałego odkupiciela Adama i jego potomstwa, bo przez takie wyznanie wiary możemy zostać zbawieni, co potwierdza list do Rzymian, 10 rozdział, werset 9. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 9. Że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzył w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Znowu w piękny sposób jest, drodzy braterstwo, ta relacja. Jeżeli wyznasz usty swymi, że Bóg wzbudził Pana Jezusa, czyli że twój umysł potwierdza ten fakt i wtedy wprowadzisz to zrozumienie do serca, czyli uwierzyłeś w sercu swoim, to wtedy zbawiony będziesz. Musimy pełnię zrozumienia zawsze w różnych sytuacjach przeprowadzić, żeby rozumiejąc, co Bóg do nas mówi, jaką prawdę podaje, wprowadzić ją we własne życie, według niej postępować i ona wtedy stanowi tą wartość, która prowadzi nas do doskonałości. Zrozumienie umysłem i przejęcie sercem prawdy o śmierci Jezusa na Kalwarii, która była śmiercią ofiarniczą, jest podstawową nauką i doktryną rozwoju Królestwa Bożego na ziemi oraz fakt podniesienia ze stanu śmierci do żywota całej rodziny ludzką. A te nauki są kotwicą, drodzy braterstwo, naszej wiary i gwarancją zbawienia, o które się staramy każdego dnia. Poświęcenie dla Boga, drodzy braterstwo, zmienia wszystko. Nie tylko w naszym doczesnym życiu, co jest już pozytywną zmianą, ale otwiera drogę w Chrystusie do uzyskania doskonałości. Ponieważ stare rzeczy przeminęły, oto wszystko nowymi się stały. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17 nam o tym pięknie mówi. I od razu zaznaczymy, że również tu jest mowa do Kościoła w tym wersecie, bo wskazuje, że nowe stworzenie, które tam jest wskazane, tą drogę obrało i w taki sposób zostało doskonalone. Ale jeżeli zmienimy i odniesiemy się do nas tym wersetem, wtedy będziemy widzieć, jak wielkie i wspaniałe rzeczy są związane z naszym poświęceniem. A ten werset mówi w ten sposób. A tak, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowy jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały. Jeżeli jesteśmy, drodzy braterstwo, poświęceni Bogu na służbę, jeżeli oddaliśmy swoje życie, jeżeli chcemy realizować Jego wolę, to jesteśmy tą decyzją, umysłowym ocenieniem i sercem spoleganie w Chrystusie. Ale jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to wszystkie te rzeczy, które się działy przed naszym poświęceniem, przeminęły. A wszystko, co będzie się działo od naszego poświęcenia, będzie nowymi rzeczami, będzie prowadziło nas do doskonałości, do rozwoju. A wtedy nasze zbawienie będzie pewne, bo każdy, kto jest w Chrystusie, każdy się, kto podda tej wielkiej, wspaniałej mocy zbawiennej, skorzysta z niej w sposób rzeczywisty i pełny. Wszystkie nasze grzechy, drodzy braterstwo, przeszłości przestały być brane pod uwagę, a obecne upadki są przykryte zasługą naszego Pana, dzięki czemu duchowe sprawy są systematycznie udoskonalane. Ale pomimo naszego poświęcenia nie powinniśmy się spodziewać, że nasze ciała przestaną być grzeszne i przestaną być niedoskonałe. Tak nie jest i nie będzie. Do czasu, kiedy w restytucji pod nowym przymierzem dojdziemy do doskonałości, ale nowy umysł i serce powinno systematycznie przejmować kontrolę nad niedoskonałościami śmiertelnego ciała i podbijać je w niewolę i posłuszeństwo. Tak jak to czynił apostoł Paweł, O czym pięknie powiedział w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, a werset 27. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, a werset 27. Ale każę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać innym każąc, sam nie był odrzucony. Nauczając innych i prowadząc do zbawienia, drodzy braterstwo, można być samym odrzuconym, tak jak ten werset mówi. A dlaczego jest to możliwe? Bo jeżeli pozwolimy swojemu ciału na rządzenie, na przejawianie różnego rodzaju skłonności i realizacji ich jako niedoskonałego ciała, to niedoskonałe ciało spowoduje, że grzech nas w taki sposób urośnie, w taki wielki, nieodwracalny sposób, że będzie on nierozerwalny. A jeżeli będzie nierozerwalny, to niestety razem z tym grzechem będziemy musieli być zniszczeni. Dlatego apostoł w piękny sposób mówi, że każe swoje ciało, nie w sposób cielesny oczywiście, tak, ale każe w znaczeniu niesłuchania go, pomijania jego sugestii, jego pragnień, jego intencji, tak, stają się one nieważne, nieistniejące. Są one jakby zamknięte w niewoli. Są niewolnikiem, nie mają prawa głosu. I wtedy, rozwijając nowy umysł, serce i wolę, jesteśmy w stanie te nasze poświęcenie realizować. Jest faktem, drodzy braterstwo, że niektórzy z ludu Bożego nie zdają sobie sprawy, jakiego podjęli się zobowiązania. Czasami przejawiamy skłonności do niedbałości w czuwaniu nad tymi sprawami, nad którymi polecono nam czuwać, i to czuwać w modlitwie. O czym nam mówi Ewangelia Marka, 14 rozdział, a werset 38. Marek, 14 rozdział, a werset 38. Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch jest ochotny, ale ciało mdłe. I znowu, drodzy braterstwo, ta piękna relacja, o której powyżej żeśmy powiedzieli. Czujcie i módlcie się. Jedni czują bez modlitwy, inni modlą się bez czuwania. Dopiero te dwie rzeczy, jeżeli połączymy, jesteśmy w stanie przy pomocy Bożej podbijać nasze ciało mdłe i robić wszystko, ażeby ono nie podnosiło głowy. Aby to pokuszenie, które do nas przychodzi, nie było naszym udziałem. Wszyscy poświęceni powinni pamiętać, że ich pierwszy obowiązek odnosi się do samego siebie, a nie do innych. Możemy jedni drugim podsuwać cenne sugestie z boskiej prawdy, ale odpowiedzialność za rozwój spoczywa na każdym indywidualnie. Nikt za nikogo nie stanie na sądzie, aby otrzymać czyjeś zbawienie lub komuś je ofiarować. W tym mamy zadanie na całe nasze życie, drodzy braterstwo, bo w naszym ciele, jak mówi apostoł, doskonałość nie mieszka, tylko grzech. O czym możemy przeczytać w liście do Rzymian, 7 rozdział, werset 20, list do Rzymian 7, 20. A jeśli ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. I ta sytuacja, która jest tutaj pokazana, jeżeli takie myśli wypowiada apostoł Paweł, który naprawdę był rozwinięty, a mówi, że on nie może czynić tego, co by chciał, dlatego że grzech, który w nim mieszka, powoduje realizację wielu rzeczy, wielu sytuacji, okoliczności, z których jest bardzo niezadowolony. Dlatego widzimy, że przed nami jest wielkie zadanie, ażeby rozwijając się w tej doskonałości czynić wszystko, co jest możliwe, żeby nasze niedoskonałe ciało i grzech, który to ciało popycha do złych rzeczy, było pod naszą kontrolą, pod kontrolą ducha prawdy i mocy Bożej. Ludzie mają różny stopień niedoskonałości. Jedni są, drodzy braterstwo, mniej, a drudzy bardziej grzeszni. Lecz jak nas Pismo Święte ustawicznie zapewnia, nie ma sprawiedliwego, nie ma doskonałego, nie ma ani jednego. Czytaliśmy już list do Rzymian, 3 rozdział, a werset 10, który mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Uczyniliśmy to na samym początku. Ale zobaczmy, drodzy braterstwo, dlaczego tak jest. I o tym nam mówi ten sam list do Rzymian, ten sam rozdział, tylko nie już wiersz 10, a wiersz 23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Ten upadek pierwszego naszego rodzica Adama spowodował, że całe jego potomstwo, wszyscy stali się niedoskonali i wszystkim tej chwały Bożej brakuje. Wszyscy mamy braki i niedostatki naszego charakteru i dlatego jesteśmy zobowiązani czynić to z Nim w taki sposób, ażeby w sposób ustawiczny, stały, bojować i robić wszystko, ażebyśmy mogli uchwycić się żywota wiecznego, do którego jesteśmy zaproszeni, a o którym piękny sposób możemy przeczytać w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, a werset 12. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, a werset 12 mówi tak. Boi on dobry bój wiary, chwycił żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Jesteśmy, drodzy braterstwo, na różnym etapie rozwoju, ale na tych różnych etapach rozwoju cały czas musimy brać udział w boju naszej wiary. Nasza wiara musi być twarda, niezmienna, musi nie poddawać się żadnym sugestiom zewnętrznym, tylko polegać na Bogu, na naszym Panu Jezusie Chrystusie i na Jego prawdzie. A jeżeli tak będziemy robić, uchwycimy się żywota wiecznego, który przez całe nasze życie, przez całe nasze poświęcenie jest realizowane, które uczyniliśmy przed wieloma świadkami, czyli że to poświęcenie, które dokonaliśmy w sercu, żeśmy je przedstawili i pokazali w symbolu chrztu, a później w naszym życiu, bo nasze życie jest największym świadectwem w stosunku do innych naszego poświęcenia właściwego, prawdziwego, którego nie tylko Bóg widzi, ale wszyscy bracia i siostry powinni również postrzegać i obserwować, że jesteśmy wykonawcami woli Bożej. Widzę, drodzy braterstwo, że czas już jest późny. 10:45 się zbliżyła, także zrobimy przerwę w naszych myślach i po przerwie będziemy kontynuować myśli związanymi wokół rozwoju i udoskonalenia naszego charakteru. Dziękuję bardzo. Na razie za uwagę.